Jest 26 lutego 2015 roku, chwilę po 20. Dzisiaj zaczęłam troszkę później celowo, bo puszczałam na przed audycją, nie na początku, przed audycją piosenkę Tomasza Żółtko Sara, którą strasznie polecam. Strasznie ją lubię, strasznie do mnie przemawia, strasznie mnie wzrusza i strasznie lubię do niej wracać. Nie znam za dużo twórczości Tomka. W sensie znam jakieś szlagiery jego, te najbardziej popularne. Stare jakieś piosenki, obecne mi się już za bardzo nie wchodziłam w temat obecnych, ale odkąd usłyszałam Sarę, to oszalałam po prostu na punkcie tej piosenki. I dziwię się, że są ludzie, którzy nie oszaleli. Jestem dzisiaj troszkę osłabiona i być może będziemy kończyć trochę wcześniej, ale tyle ile dam radę, co tyle będę. Kuczar się pyta, czy znowu jestem chora. I chyba nie znowu, po prostu nie wyzdrowiałam jeszcze z tego ostatniego, poprzedniego chorowania. Chciałam zacząć o temacie, który mi uciekł w zeszłym tygodniu, od tematu, który mi uciekł w zeszłym tygodniu. Dwa tygodnie temu mówiłam o tym, że będę poruszała sprawę, gdzie Borbi jest straż miejską i jakoś mi to uciekło. I teraz chcę wrócić do tego tematu. Naszym obwinionym jest Jacek K., który jest byłym borowcem, a przynajmniej się za takiego podaje. Patrząc na wysokość emerytury jego, która jest dużo ponad przeciętną, mogę stwierdzić, że faktycznie coś wspólnego mógł mieć z takimi siłami. I oto, co opowiada pan nam borowiec. Więc opowiada tak, że podjechał pod urząd celem załatwienia sobie foliogramu. Nie wiem, czy ja to dobrze zapisałam, ale wnioskuję, że tak. Co się nakleja na szybę samochodu? To jest taka naklejka, którą naklejają osoby niepełnosprawne, żeby mogły parkować na kopertach. I wtedy, kiedy on tam podjechał, stanął na kopercie, tuż przed tym, jak on tam podjechał, akurat wywozili auto z koperty, które nie miał uprawnień. Jak on tam parkował, to widziała to straż miejska i pracownicy ZTM-u, Zarząd Dróg Miejskich. Tak się nazywa w Warszawie, wiem, że w innych miastach różne są nazwy takich instytucji. No ogólnie to są właśnie te służby, które odholowują auta, które dają ci wezwanie razem ze zdjęciem, jak zaparkujesz mnie w tym miejscu, co trzeba. No i ci, którzy uprzykrzają nam strasznie życie. To są te służby. On stanął na miejscu dla niepełnosprawnych, bo jak twierdzi, ma uprawnienia. Przechodził kilka razy obok straży miejskiej, ale oni nie reagowali. Później jak wrócił, to niemiłym tonem strażnik nakazał mu dać dokumenty. A od kiedy to trzeba być miłym? W sensie, chyba jak ich zatrudniają, to niewymagane to jest. Ode mnie przynajmniej jest niewymagane, aczkolwiek jakaś kultura chyba jest mi narzucana. Jakbym się niemiło odzywała, to może by mnie nie wyrzucili, ale jakbym bluzgała, to pewnie by mnie wyrzucili. Co powiedział pan borowiec? Nie odzywaj się do mnie takim tonem. Straż miejska go wyzwała. I borowiec mówi, że chciał zajrzeć do swojego auta po to, żeby pokazać im te uprawnienia, że może tam stać, a oni się rzucili na niego od tyłu. I tutaj już są wersje rozbieżne, ponieważ Straż Miejska twierdzi, że zwracała mu wcześniej uwagę, żeby on stał spokojnie, nie chodził, bleble. On twierdzi, że stał spokojnie i że w ogóle taka sytuacja nie miała miejsca. On twierdzi, że chciał im pokazać dokumenty. Strażnik twierdzi, że on się rzucił na niego z rękoma i zaczął go wyzywać i go straszyć, mówiąc, że ja cię załatwię i coś w tym rodzaju, że ja mam znajomości i że długo nie popracujesz. A znam tego strażnika i wiem, że on nie jest zbytnio łagodny i wiem też, że nie ponosi żadnej kary za to, że jest jaki jest, bo pracuje od bardzo dawna. No właśnie, on mówi, że wykonał ich polecenia. Strażnicy twierdzą, że nie wykonywał ich poleceń. Straż go skuła i strażnik kopnął go w chorą nogę, o której on wcześniej mówił, że jest chora i między innymi dlatego, że tą nogę ma chorą, to ma uprawnienia do tego, żeby parkować na kopercie. Powiedział, że strażnik zniszczy mu buty. Strażnik temu zaprzecza, twierdząc, że taka sytuacja nie miała miejsca. Policja przyjechała na miejsce, ale chyba ta kwestia nie była poruszana, bo nigdzie ona nie jest wyjaśniona. Tak czy siak, nie ma dowodów poza słowem pana Borowca, że tak faktycznie się działo. Powiedział, że strażnicy go trzymali skutego, mimo że się źle czuł. No to akurat jestem w stanie uwierzyć, bo to jest przecież nagminne u Straży Miejskiej, że skuwają człowieka i jeszcze go trzymają przy ziemi cały czas z twarzą na dole. Nie wiem, jakie zagrożenie z twarzą. Po prostu ja ich podziwiam. Jest tyle nagonków na Straż Miejską. Są pokazywane ich błędy. Wszystko to, co robią źle i wszyscy chcą się pozbyć Straży Miejskiej, czy tam 90% ludności chce się pozbyć Straży Miejskiej, uważając, że jest to wywalanie pieniędzy w błoto, a oni sobie w ogóle nic z tego nie robią. Nic. Dla mnie już nawet jeśli jakieś tam podrzędne krawężniki w Straży Miejskiej nic sobie z tego nie robią, bo może im jest wszystko jedno, gdzie pracują, byleby kogoś pobić, to przynajmniej ci komendanci powinni mieć to na uwadze, no bo taki komendant zarabia dużo kasy, jest na utrzymaniu państwa, ma stałą posadę, pewnie ma jakieś tam jeszcze duże znajomości, wszystko im wolno i no i stracić taką posadę, to szkoda by było, nie? Więc przynajmniej taki komendant powinien ich trzymać krótko i mówić, że mają się spinać i zamykać mordy w odpowiednim momencie. Nie rozumiem tego. No i on mówi, że robił sobie badania, że ma zdjęcie, że tłumaczył policji całą tą sprawę i policja przyznała mu rację. I on tak twierdzi, że jak się odwrócił w stronę samochodu, żeby im pokazać te dokumenty, to wtedy Straż Miejska się od razu na niego rzuciła i go skuła i zaczęła go wyzywać i kopać go w chorą nogę. A strażnicy mówią, że on był agresywny, że był wulgarny, czemu on zaprzecza w ogóle. I ogólnie były pełne podstawy co do tego, żeby zastosować środki przymusu bezpośredniego. Później strażnik zeznawał, no i powiedział, że tam podjęli interwencję przy urzędzie Ochota, to się zgadza, do pojazdu zaparkowanego na kopercie. To chodzi o ten pojazd, który stał przed naszym obwinionym. Pojazd został odholowany i zaraz potem wjechał na to miejsce inny pojazd. Przepraszam. Na początku nie zwracał uwagi, czy kierowca ma uprawnienia, czy nie, ale pracownik ZTM-u, to jest ta druga służba, zwrócił uwagę, że kierowca nie ma plakietki, ani nie uiścił opłat. Po pewnym czasie przyszedł ten kierowca, wytłumaczyłem mu sytuację. Nie pamiętam, jak rozegrała się potyczka słowna, ale były wulgaryzmy w naszym kierunku. Znam tego strażnika i wiem, że on mógł używać wulgaryzmów. Nie znam obwinionego, więc nie wiem, czy on mógł. musiał wezwać policję. Zaproponował mandat, ale oczywiście obwiniony odmówił przyjęcia. Mówił, że plakietkę zostawił w innym aucie i że jak podeszli razem z tymi urzędnikami zarządu dróg miejskich, no to wtedy wręczyli mu wezwanie za to, że parkował na kopercie. Chyba nawet pozwolili mu odjechać. Tego nie pamiętam. A co zrobił nasz borowiec? Nasz borowiec zgiął taką małą kubkę i wyrzucił na chodnik. Że przypomnę, śmiecenie to też jest wykroczenie. A, że od zarządu dróg miejskich wziął to do ręki, to wezwanie, po czym wyrzucił na chodnik, a od strażnika nie wziął już, znaczy strażnik nie ma możliwości wręczenia mu już wezwania do stawiennictwa Straży Miejskiej, ponieważ obwiniony się oddalił. I to wszystko. I tutaj też, bo to zawsze interwencje podejmuje się w dwóch strażników albo dwóch policjantów, tutaj też były wersje rozbieżne, czy to on pokazywał, czy to on rozmawiał z obwinionym, czy to ten drugi strażnik, nie wiem, jakie to ma znaczenie. Ludzie się bardzo często o to kłócą, że to wcale nie ten podejmował interwencję, tylko inny. Ja nie wiem tak naprawdę, czy to jest ważne, który mnie spisał w notatniku, a który mnie powalił na ziemię, a który mnie trzymał, a który mnie kopał. To, oni wszyscy są za to odpowiedzialni, tak? Jak podejmują interwencję, że to nigdy tak nie jest, że jak jest ktoś skuwany, to tylko jeden go skuwa, tylko zawsze jest dwóch albo trzech, jako asekurację robią. Więc jak już jest sytuacja takiej napaści, to już w ogóle nie ma znaczenia, kto z kim rozmawiał, w sensie, który strażnik albo który policjant, tylko wszystkich się bierze już wtedy pod lupę. Później była podnoszona kwestia tego, że strażnik się nie wylegitymował i nawet nie wiedziałam, że tak jest, ale jest takie zarządzenie w Straży Miejskiej, że oni muszą na swoich kamizelkach, które noszą w swoim takim ubraniu służbowym, mieć naszywkę ze swoim numerem, identyfikatorem, co oznacza, że każdy ma swoje przydzielone tam ubranie, tak jak każdy ma swój przydzielony numer identyfikacyjny. I nawet jeśli on ci nie okaże legitymacji, to właśnie z tej naszywki, którą ma tutaj po lewej stronie na piersi, możesz spisać jego numer identyfikacyjny. To jest taki jego prawdziwy, przydzielony do niego numer. To jest coś, czego się nie da oderwać. W sensie trzeba byłoby rozerwać materiał, żeby ten fragment, tą część garderoby wyrwać. I to jest taki jego prawdziwy. No, Stefan mówi, że to jest naszywka SS. I to warto wiedzieć na przyszłość, bo ja wiem, że strażnicy się często nie wylegitymowują. Policja nie, ale to już wiemy o tym, że to jest zupełnie inny poziom kultury, tak? To już chyba wam wytłumaczyłam dostatecznie. I obwiniony mówił, że oni mieli identyfikatory odwrócone na drugą stronę, więc nawet jak ma identyfikator odwrócony na drugą stronę, to i tak to nic nie zmienia. W sensie, że ma obowiązek oczywiście ci pokazać, ale jeśli no, szarpie się z tobą i nie ma na to najmniejszej ochoty, to zawsze jest ten numer taki wyszywany. Być może to też z tego powodu jest, żeby strażnikom nie zarzucać, że oni się nie wylegitymowali. Tyle, że to wygląda jak taka naszywka, taka no, trochę jak naklejka na dziurę w spodniach, którą się dzieciom naszywa. W sensie, że wiadomo, że coś tam jest i to coś zasłania, ale nie do końca wiadomo, co to jest. I ja na przykład nie wiedziałabym, gdybym się nie dowiedziała tego w pracy, to nie wiedziałabym, że właśnie ta naszywka oznacza numer identyfikacyjny i że to jest coś, co będzie identyfikowało tego człowieka. Dlatego warto sobie to zapamiętać, bo wygląda niepozornie, a może Wam pomóc później przy pisaniu skargi. Obwiniony właśnie twierdził, że tamci się nie wylegitymowali, a ci twierdzą, że on ich wylegitymował, Borowiec ich wylegitymował i nawet spiszą numery rejestracyjne. Oczywiście sprawa poszła wyżej, była skarga na tych strażników. On faktycznie się okazało, że ma jakieś tam znajomości. No nie zaszło to oczywiście na tyle daleko, żeby stracić pracę, ale ale jakoś tam reprymendy dla zasady to oni chyba dostali. Lukszmar mówi, że Straż Miejska powinna mieć nową reklamę. Kasa, bicie ludzi, chamstwo, zero konsekwencji, tylko u nas zapisz się już dziś. Bardzo dobra reklama. A Jacek mówi, że każdy ochroniarz jest rejestrowany wedle nowych przepisów MSWiA i też mają takie numerki. W sensie rozumiem, że numer identyfikacyjny, a nie taką naszywkę z numerem identyfikacyjnym. To jest bardzo dobre, bo no, dane personalne, wiadomo, one są utajnione. Też już żeśmy o tym rozmawiali. Dopóki ktoś cię sam nie przedstawi, no to albo nie ma na przykład imienia i nazwiska wyszytego, ewentualnie z imieniem ojca, co jest tak mało prawdopodobne, że aż właściwie niemożliwe, szczególnie w naszym kraju, no to numer identyfikacyjny nie podaje żadnych jego danych, a jednak jesteś w stanie na jego podstawie zidentyfikować człowieka i to jest nice. To jest dobre właśnie, dobry sposób na obejście prawa u nas. Tego, który chroni nasze dane osobowe. Strażnik mówi, że obwiniony nie okazał dokumentów, mimo że obwiniony wcześniej mówił, że tak. W prokuraturze były sprawy o zniszczenie butów przez jego kolegę, chociaż to ten, który najwięcej bił, akurat wtedy zeznawał. Nie używałem słów wulgarnych, ja w to nie wierzę. To obwiniony używał wobec nas słowa wulgarne, przechwalając się dobrym autem, na które nas nigdy nie będzie stać. A to było dobre. Nie aż ten świadek tak zeznaje. I mówi, teraz przeklnę, więc jak ktoś jest wrażliwy, niech nie słucha, że obwiniony podszedł tak do nich i mówi, widzicie, kurwa, to auto? To jest takie auto, na które was nigdy nie będzie stać. I później właśnie zaczął się przechwalać swoimi znajomościami, i tym, że on ma pieniądze i że sobie z nimi poradzi, że on ich tam zniszczy i tak dalej. I w to jestem w stanie uwierzyć strażnikowi, że faktycznie tak się działo, ponieważ często ludzie z takich służb albo ludzie, którym się wydaje, że znaczą coś więcej niż przeciętny obywatel, tak stosują taką taktykę zastraszania. Na niektórych kociaków w Policji i Straży Miejskiej to naprawdę działa i oni sobie odpuszczają, nie? Więc no, zawsze można spróbować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Konsekwencji z tego nie będziesz miał żadnych, że robisz takie zastraszenia, a czasem ci się może przydać. Jacek dzwoni. Posłuchajmy, co ma Jacek w tym temacie do powiedzenia. Cześć, Jacek.
Witam cię serdecznie.
Witam.
Autentycznie ochrona ma takie ID, które z jednej strony służy temu, żeby żeby właśnie ktoś postronny nie mógł zobaczyć nazwiska, tak? Uh-huh. Osoby, która jednak potencjalnie jest narażona na różne tam rzeczy, tak? A z drugiej strony służy temu, żeby MSWiA mogło kontrolować wszystko i wszystkich. Ostatnio też czytałem taki artykuł na temat tego, jakie jak szerokie ma uprawnienia MSWiA. To jest trochę przerażające. Przypominamy państwo Kim Jong-ila, tak? Mhm. Ale z takich prawnych ciekawostek, aby tak wrzucę, że na chwilę obecną i to już od roku albo od dwóch czy coś takiego, nie ma licencji ochroniarskich, nie wiem czy wiesz. Nie ma już czegoś takiego jak licencja ochroniarska, tylko jest wpis do jakichś tam papierów komendanta policji. Czyli.
Nie wiedziałam. Znaczy, ja
Tak, czyli
słyszałam, że na pewno się przepisy zmieniły, ale nie wnikałam nigdy w to, jak się zmieniły. Także dobrze, że
No,
mówisz.
ja to miałem okazję obserwować w praktyce tam, powiedzmy, jak kolegę, że tak powiem, zapraszałem do tego fachu, to troszeczkę mu mówiłem na ten temat, nie? Ale to z tym wpisem do podobno, bo to ja nie wiem, nie znam szczegółów, z tym wpisem do jakiegoś tam rejestru czy do jakiejś księgi komendanta policji, to podobno ma służyć temu, że jeżeli chodzi o posiadanie broni, to agencje ochrony były troszeczkę tak wyjęte spod prawa, tak? W sensie policjanci mieli swoją broń, tak, agencje ochrony miały swoją broń, tak, i powstawały nam takie zupełnie niezależne służby, tak. Ja osobiście nie widzę z tym żadnego problemu, tak, bo...
No ale ochroniarze nawet pałek nie mają. Co nie mają? Nie. Gaz mają i dłonie mają.
Mogą mieć broń, nawet długą.
Broń?
Tak. Tak, mogą mieć broń. Tak jak to było za, no już tak teraz można tak mówić, za starych czasów, trzeci stopień licencji pozwalał ci nosić broń, nawet długą. Przy czym agencje ochrony, które wydawały długą broń swoim ludziom, to takich agencji ochrony były, nie wiem, dwie, może trzy w skali całego kraju, tak?
Bo jedyna... Mów.
I to byli głównie konwojenci, tak?
No
i
właśnie.
Takie personal security, tak? Czyli gdybyś w którymś momencie stała się multimilionerką, tak? To tam powiedzmy jakąś dużą forsę mogłabyś odpalić takim ludziom i oni mogliby, że tak powiem, gdzieś tam powiedzmy przy twoim pałacu nosić długą broń, tak?
No właśnie, bo jedyna taka forma ochrony, która mi się kojarzy, to są konwojenci, bo ja ich faktycznie widuję. Oni mają taką automatyczną mini karabinki do strzału. No, ale to jest trochę wyjątkowa sytuacja.
Bardzo często też grupy interwencyjne mają broń przy sobie.
A grupy interwencyjne to nie z policją nie robią interwencji?
Nie. Aha. Policja po prostu ma coraz bardziej, że tak powiem, wygodną sytuację w naszym kraju. Tak?
Coraz więcej służb, które im zastępują. No.
Dokładnie, po czym oni wchodzą na gotowe, tak, przychodzi jakiś tam pan sierżant, tak, z kwitkiem, tak, a to proszę się tutaj podpisać, to my zabieramy tego pana, tak, a ktoś inny wykonuje za nich brudną robotę, tak. Mhm. To jest też taka kwestia, o której się nie mówi, jak bardzo często, także w tym radiu, ale i też w innych radiach, tak w kontekście policji mówi się, że o, policja jest niedoinwestowana, tralalala, tak. No dobrze, no okej, okay, no w jakimś tam stopniu rzeczywiście na wielu posterunkach czy komisariatach wieje biedą, tak, ale też z drugiej strony myślę, że należy mieć to na uwadze, że też tych takich powiedzmy służb, które wchodzą w kompetencje policji jest coraz więcej, poczynając od Straży Miejskiej, a kończąc na licznych agencjach ochrony, które przez lata praktycznie no, stały się drugą policją, tak? Tylko już taką zupełnie prywatną i o wiele lepiej wyspecjalizowaną niż sama policja.
No właśnie, ja nie wiem, czy to jest takie do końca złe, bo tak jak z swojego tonu wnioskuję, jakby ci się to nie podobało, ale może to nie jest takie do końca złe. A jeszcze Łukasz zadał ci pytanie na czacie, co to jest ten trzeci stopień? Bo powiedziałeś, że trzeci stopień licencji to można już mieć broń. Co to jest ten trzeci stopień?
A to kiedyś tak było, no że były trzy, że były, to są jakby takie kwalifikacje zawodowe, tak? Coś takiego jak, nie wiem, coś takiego jak prawo jazdy, tylko w tym momencie dostajesz uprawnienia do reakcji, tak? Jak nie masz reakcji, to jak nie, jak nie masz uprawnień, no to niewiele wolno ci zrobić, tak? Potem jak dostajesz kolejne, jak, no to po prostu trzeba było płacić, tak? Były takie ośrodki szkoleniowe, w których za zrobienie kolejnych stopni licencji uzyskiwało się jakieś tam dodatkowe uprawnienia, tak? Na przykład, żeby użyć siły w postaci określonych technik na jakimś tam delikwencie, bo to też jest ciekawostka, to akurat mówił mi taki mój dawny kolega, który dawno temu jeszcze gdzieś tam początki lat 90., gdzie nie było powiedzmy tak szerokiego dostępu do komputerów i różnych zabawek, kółek zainteresowań, tak? To też trochę dzięki swojemu ojcu zrobił sobie czarny pas w karate, tak? To też taka ciekawostka w związku z przepisami, że wielu technik z karate nie wolno używać bezpośrednio. Nawet w ochronie swojego własnego życia.
W Polsce.
Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś by takiej osobie udowodnił, tak? No bo to jest oczywiście też kwestia udowodnienia, tak? A dajmy na to, że nie wiem, kamera bankowa by nagrała taką sytuację, tak? I ktoś, nie wiem, z wewnątrz tego banku, czy funkcjonariusz policji by stwierdził, że ten pan w tym momencie używał techniki takiej i takiej, bo sam wcześniej był szkolony, a osoba, na podstawie której to mówię, to ona właśnie też między innymi szkoliła funkcjonariuszy policji w tym zakresie, no to normalnie ma sprawę o to, tak?
A to są takie techniki, które mogą prowadzić do śmierci albo trwałego uszkodzenia ciała, tak?
Najczęściej do śmierci.
No
bo trwałe uszkodzenie ciała, no to może zależeć od siły, tak? Od siły tego, który się broni, czy też atakuje, w zależności jak ustawimy tę sytuację.
Tak, ale to jest wszystko bzdeta, bo przecież głośna sprawa, gdzie policjanci w pościgu postrzelili dwóch chłopaków, z czego jeden zmarł, a drugi jeździ na wózku do tej pory. I sprawa się ciągnęła, taka sprawa z Poznania, nie wiem, czy ją pamiętasz. Sprawa się ciągnęła w prokuraturze, czy już do sądu przeszła, 3 czy 4 lata, po czym z uwagi na przedawnienie, wiesz, postępowanie zostało umorzone, nie? No i gościu jeździ na wózku, a drugi nie żyje, nie? Jakiś tam nasków, 19-18 lat chyba. Rodziny zostały z niczym, dzieci, kalecy albo trupy i wiesz, i policja żadnych konsekwencji nie poniosła, nie? Mimo, że ewidentnie popełniła błędy i nawet w tym postępowaniu zostało to udowodnione. No tyle, że się po prostu sprawa przedawniła i nie poniosło żadnych konsekwencji z tego powodu. W pracy żadnych dyscyplinarek, nic.
A to nie wiem, nie znam tej sprawy, wiesz, ja tak jakoś bardzo na bieżąco takimi rzeczami się nie interesuję, ale nie wiem, dlaczego ty czy ktoś tam z czatu, taka była odczytana moja wypowiedź, że ten numer identyfikacyjny, który z jednej strony ma służyć ochronie danych osobowych, a z drugiej strony ma być gdzieś tam do dyspozycji MSWiA i to, że na chwilę obecną licencji już nie ma jako takich. Dlaczego to było odczytane, jak ja bym to mówił w kontekście negatywnym?
Nie.
Mi się to nie podoba o tyle, że znowu jakieś, powiedzmy, jakieś rzeczy są przekładane do dyspozycji jakichś tam urzędów, nad którymi nie bardzo mamy kontrolę, tak?
No tak, tak, ale ja nie mówiłam o tym numerze, tylko że tak wnioskowałam z twojego tonu, że tobie się nie podoba, że jakieś agencje ochroniarskie wchodzą w kompetencje policji, nie? Że zastępują policję.
No tak, no bo to jest, wiesz, no bo to jest z jednej strony, no bo to tworzy po prostu koszty dla nas wszystkich, tak?
No ale, ale agencje ochrony są prywatne, nie? Więc ja po prostu płacę komuś za to, żeby mnie ochraniał. Dobrowolnie mu płacę, nie?
Tak, ale zauważ, z jaką sytuacją mamy do czynienia tak powszechnie, tak? Mamy do czynienia z sytuacją taką, że z jednej strony nam się mówi, że policja jest niedoinwestowana, zresztą jakiś, nie wiem, rok temu z budżetu państwa były wygospodarowane jakieś tam potężne środki na dozbrojenie policji,
tak?
O czym zresztą też było w tym drugim radiu na KAS swego czasu, czemu to ma służyć, tak? I to idzie z naszych podatków, tak? A z drugiej strony, tak, tak naprawdę całą brudną robotę odwalają agencje ochrony, tak? Więc no to trochę tak, nie uważasz, że to jest trochę dziwna sytuacja, moim zdaniem, tak?
No, nie siedzę w tym temacie aż tak mocno, żeby się wypowiadać, powiem szczerze.
No to jest w szczególności, patrz, to jest w szczególności, o moje ostatnie zdanie, to jest w szczególności dziwna sytuacja dla tych agencji ochrony i ludzi, którzy tam pracują, tak? Bo oni z jednej strony ze swoich podatków dokładają się do policji, za nich wykonując czarną robotę, tak? Przy okazji się narażając, a z trzeciej strony jeszcze, tak, spowiadając się komendantowi i MSWiA w sposób bardzo szczegółowy z tego, co oni robią, jak robią i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no jeśli jest tak, jak mówisz, faktycznie, to jest dziwne, no. To jest dziwne. I ja bym się wcale nie dziwiła, jakby tam ci chodzili cały czas.
Pozdrawiam.
Ja też. To pa. Jakby ktoś się jeszcze chciał wypowiedzieć, to można zadzwonić na 222-195-159 albo na enklawa.net Skype. Łukasz też się zgadza, że to dziwne. No to jest dziwne. I to były mądre rzeczy, co Jacek mówił. I warto chyba się trochę wgłębić w ten temat naszej ochrony i obrony siebie samych. Bo służby, te, które mają nas chronić i bronić, coraz bardziej się stają agresywne, coraz bardziej agresywnych ludzi przyjmują do takich prac i być może to też wynika z takich rzeczy, że z takich sytuacji, że jedni biorą pieniądze, a inni wykonują za nich pracę, co doprowadza tych, co wykonują pracę za nie swoje pieniądze, do frustracji i tamci zbierają laury i tamtych się zawsze nie dowartościowuje, tylko no, że dostają jakieś gratyfikacje, tak? A ci zostają z niczym. Być może to z tego wynika. Być może na przykład agresja Straży Miejskiej wynika z tego, że wszyscy zawsze mówią, że Straż Miejska jest zła i że tylko policja jest najlepsza, nie? I ich to doprowadza do frustracji, bo nie wiadomo, co by zrobili, to i tak zawsze będą na tym drugim miejscu, a chcieliby być na pierwszym. Nigdy nie będą, moim skromnym, prywatnym zdaniem, ale jest to niewykluczone. No, biorąc pod uwagę to, co powiedział Jacek, tak mi to przyszło do głowy i stwierdzam, że może być w tym trochę prawdy. A kończąc jeszcze naszą sprawę tutaj pana zboru, ktoś kłamie, no nie wiem kto, ale ktoś na pewno kłamie, to jak on zaczął tam straszyć swoimi znajomościami, że załatwi, to właśnie strażnik powiedział, że nie zna koneksji obwinionego i nie wiedział, czy to są groźby realne, dlatego wezwał policję na miejsce. I wtedy, kiedy obwiniony twierdził, że odwrócił się do auta po to, żeby tam sięgnąć dokumenty, to strażnik nas mówi, że gościu się oddalił na 20 metrów i dlatego, że się oddalał, zostały wobec niego zastosowane środki przymusu bezpośredniego, ale najlepsze jest to, że jak tamten narzekał, że go wszystko boli, żeby go rozkuć, strażnik go rozkuł, to ten się władował do radiowozu Straży Miejskiej i zaczął przeglądać jakieś papiery, które leżały na siedzeniu. I to, wierzę albo nie wierzę, jest kamera, która pokazuje, nie? No niedokładnie jakby można odszyfrować z tej kamery, czy gościu tam coś przeglądał, czy po prostu się po coś władował do tego auta, no ale tak faktycznie było. A no i że oczywiście jeszcze cały czas kamerę obwiniony miał w telefonie i nagrywał całe to zdarzenie, bo jesteśmy już teraz mądrzy i wiemy, że tak można. I i strażnik mówi, że nie wiedział, co się jeszcze może wydarzyć. Rzucił się na tego obwinionego, bał się, że się wytoczą na ulicę, gdzie jeździły auta, więc jakby z powrotem użył kajdanek. No i twierdzi, że gdyby obwiniony okazał im te dokumenty uprawniające, to w ogóle by się sprawa skończyła na miejscu, dostałby pouczenie i no i by sobie pojechał, nie? A tam jeszcze padło pytanie, dlaczego on był skuwany od tyłu. Z tyłu, twierdząc, że bolą go ręce i nogi, to dlaczego strażnik go skuł od tyłu, a nie na przykład od przodu? No i strażnik wyjaśnił, że taka jest ustawa, ja to sprawdzałam faktycznie. Tak jest, że jak już się stosuje przymus bezpośredni, no to wtedy ręce mają być skute z tyłu, a nie z przodu, co między innymi powoduje, że na przykład się w kajdankach ktoś nie rzuci na ciebie i nie zaciśnie ci łańcucha na szyi. I to jest akurat bardzo mądre. I na koniec strażnik powiedział bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Jakiś myślący taki się zdaje być. Powiedział tak, to jest samobójstwo używać słów wulgarnych w dzisiejszych czasach, gdzie każdy może nagrywać telefonem. Jestem pewien, że obwiniony włączył telefon, ale po prostu nic nie nagrał. Bo tam obwiniony powiedział, że ma nagrania, strażnik powiedział, że nie widział tych nagrań i one gdzieś tam zginęły i strażnik właśnie wywnioskował, że po prostu nic nie zostało nagrane, w sensie nie udało mu się to nagranie. Ale poza tym to no, to wszystko tam było tak, jak należy. A teraz, żeby wam pokazać, jak działa prawo w innych krajach, to znalazłam taki bardzo ciekawy artykuł. Było przed audycją trochę o Żydach, teraz będzie coś o muzułmanach. O tym, jak muzułmanie w Teksasie chcieli sobie pobudować meczet. No i ponieważ tam muzułmanie nie są za bardzo mile widziani, ale no ale nie mogli nic zrobić, tak? Ludzie tam mieszkający, więc pozwolili im na to. Dostali zgodę od jakiegoś tam miasta, więc już ludność jako ludność nie miała nic do powiedzenia. No i sobie muzułmanie postawili tam meczet. A co zrobił farmer? Powiem wam, co zrobił farmer z Teksasu. Kupił ziemię obok i organizował wyścigi świń. W 2011 roku to było. Postanowili wybudować dla siebie meczet i gdy dowiedział się o tym lokalny farmer i hodowca świń Baker, wykupił ziemię, a niebawem zaczął organizować wyścigi swoich zwierząt. Dla muzułmanów jest to obraza i nie wyobrażają sobie, by świątynia mogła stanąć obok posesji, na której hodowane są świnie. Wyznawcy islamu poprosili farmera, żeby opuścił ziemię, ten jednak zgodnie z amerykańskim prawem był jej pełnoprawnym właścicielem i mógł robić, co się na niej, co jemu się żywnie podobało. Co by było w Polsce? Pamiętacie sprawę Deski? Waldemara Deski, który sobie pobudował za własne pieniądze dom, w którym mieszkał on tylko ze swoją żoną na własnej ziemi, a przyszli inspektorowie i kazali mu wyburzyć jego dom, bo jest niezgodny z jakimiś tam przepisami i zagrażają jego życiu i oni z uwagi na to, że strasznie dbają o niego, o jego wygody i o jego życie, kazali mu ten dom rozburzyć. Sprawa się ciągnie, a już nie wiem nawet ile lat, z 6-7 co najmniej. Polecam Waldemar Deska i jego sprawa. Ostatnio zbierał jakieś podpisy po raz kolejny. Już nie wiem, do której instancji on poszedł. Po prostu no, sprawa jest koszmarem. Znaczy w sensie, że pokazuje, w jak koszmarnym świecie, państwie żyjemy. I ja myślę, że gdyby takie coś się wydarzyło w Polsce, to w Polsce kazaliby farmerowi usunąć stamtąd świnie, ponieważ jest to niepoprawne politycznie, żeby ktoś przychodził i sobie hodował świnie na własnej ziemi, jeśli to komuś obok przeszkadza. Tak myślę, że tak by było. Nie wiem, już o tym jeszcze do sprawy Waldemara Deski wrócę na chwilę, że po prostu urzędnicy bezprawnie wchodzą na jego ziemię, na jego posiadłość, no i chodzą i tam gmerają i każą mu rozburzyć jego własny dom, który on se sam pobudował, rozumiecie? Ja mam teraz taką sytuację właśnie też, że zrobiłam sobie remont po to, żeby mi było lepiej i też się mnie czepiają. No może trochę mają racji, no ale tyle, ile oni papierologii wymagają, nie dając nic od siebie, nie, no, po prostu, ja nie wiem, nienawidzę takich urzędników, no. Sama taka jestem, znaczy nie jestem taka w stosunku do ludzi, nie? Ja się naprawdę staram im pomagać. No też pracuję w instytucji państwowej, no ale trzeba mieć mózgu trochę, no. A nie tak jak ci strażnicy. Nie tak jak urzędnicy od Waldemara Deski i nie tak jak urzędnicy z mojej administracji, no. Nie wiem, cóż o tym, że 3 miesiące czekam na odpowiedź z gminy, która umożliwi mi zrobienie tego, co administracja do mnie wymaga i nie mogę się doczekać. A jak przysłali do mnie ostatnio jakieś pismo, zgadzało się wszystko poza nazwiskiem, na poczcie mi tego nie wydano. Jestem przekonana, że to była odpowiedź w tej właśnie sprawie po 3 miesiącach w końcu. Ale po prostu ja wiem, że jak ja tam zadzwonię, żeby się upewnić, czy to było do mnie, czy to był po prostu jakiś zbieg okoliczności, to ja pokłócę się z tymi babami i bardzo tego nie chcę, dlatego odwlekam to już tydzień, czy więcej nawet. Nie jest po prostu te, no, no nie do pomyślenia, w jakim kraju. A tutaj farmer chce mieć świnie, ma świnie. Po spotkaniu z muzułmanami Baker postanowił, że jeszcze bardziej rozsieczy sąsiadów i na swojej posesji zacznie organizować wyścigi, które szybko stały się atrakcją dla lokalnej społeczności. Takowe odbywały się w każdy piątek, akurat wtedy, gdy muzułmanie odprawiali swoje modły. W Polsce by to nie przeszło. No nie przeszłoby, no. A tutaj proszę. Bardzo fajne, nawet widzę reklamę, że faktycznie tak jest. Pigi. Dużo pigów tu jest. No i tak się da żyć, no. W ogóle uważam, że Teksas jest jednym z najlepszych. Chcesz mieć broń? Masz broń. Chcesz iść sąsiadowi przywalić w ryja, bo uważasz, że zasłuży, przywalasz mu w ryja i nikt się w to nie wtrąca, tak? I jest stosunkowo mało kłótni, morderstw, w sensie takich brutalnych, nie? Nikt do nikogo nie podskakuje, bo każdy wie, że ten drugi ma broń i że może cię zabić. Jest, nie wiem, stosunkowo mało włamań, że o gwałtach nie wspomnę. W ogóle jakiś taki, no, czują respekt wobec siebie, szanują się. No i w ogóle fantastycznie, no. Fantastycznie. Jest taki film, który mi się zawsze z Teksasem kojarzy, chociaż on się chyba nie dzieje na terenie Teksasu. Nie pamiętam tego dokładnie. Film się nazywa To nie jest kraj dla starych ludzi. Jest długi i ciężki, ale każdy powinien go obejrzeć. Bo tam jest pokazana mentalność ludzi, która powinna być i która jest. I oczywiście tak bardzo wyolbrzymiony sposób, nie? Ale może gdyby było mniej wyolbrzymione, to ludzie by nie dostrzegli, jak to wygląda w rzeczywistości. A ja uważam, że powinniśmy sobie to uświadomić. To jest oczywiście, no, o mentalności amerykańskiej, nie? Więc trochę trzeba wiedzieć, jaka jest mentalność tam amerykańska, no ale chyba każdy z nas, kto choćby ogląda amerykańskie seriale, jest już w stanie sobie wyobrazić, jak się inaczej tam żyje, nie? Każdy z nas, myślę, że ma kogoś, albo kogoś, kto ma kogoś, kto był kiedyś w Ameryce i może poopowiadać, jak się strasznie różni tutaj od Polaków, co się podoba, co się nie podoba. I no, i to jest film, który nawet jeśli ktoś nie ma takiej osoby, to i tak myślę, że jest w stanie to odczuć, zrozumieć, o co chodziło w tym filmie. To nie jest kraj dla starych ludzi. Nie pamiętam, jaki jest amerykański tytuł, angielski w oryginale, ale po polsku na pewno go znajdziecie. Tak. Łukasz mówi, że pamięta sprawę deski, że jest to genialna sprawa i że będzie kandydował na prezydenta. Martin też. Zobaczymy, kto wygra. I mówi właśnie dalej, że urzędnik może zniszczyć to, co stworzyłeś dla twojego dobra. I to jest zawsze najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze, że oni przychodzą i oni ci wmawiają, że oni to robią dla ciebie. Nie, nie to, że tam dla państwa, bo służą wiernie, czy coś, czy tam dla siebie, albo po łapówkę, albo coś. Nie. Oni to robią dla ciebie, bo oni wiedzą lepiej, czego ty w życiu potrzebujesz. I Łukasz mówi, że większość z nich nie ma mózgu albo zachowuje się jak automat, więc nie, ja twierdzę, że oni mają mózgi, tylko że są strasznie leniwi i niestety zachowują się tak jak automaty, no. Że to tak jak mówiłam o tych urzędach celnych i o tych oskarżycielach, którzy przychodzą i w obronie twojego zdrowia i życia nie pozwalają ci palić papierosów z Egiptu, bo są bardziej niezdrowe niż te tutaj w Polsce, a poza tym no, bez akcyzy. No jak to jest możliwe, żeby w ogóle palić papierosy bez akcyzy i żyć? Nie da się. I że to powinno przejść w Polsce, bo wolność domku w swoim domku. No, tak. Znaczy, wszystko by u nas w kraju było dobrze. Gdyby się państwo nie wpieprzało tam, gdzie się wpieprzać nie powinno. Gdyby na przykład dało większą wolność przedsiębiorcom. Też głośna sprawa, o której mówiłam. Działały sobie bardzo fajnie, naprawdę na wielkich obrotach majątkowych, z czego były bardzo duże odprowadzane podatki i państwo po prostu wszystko to spieprzyło. Są krytyni, szczycha gorzej niż ci urzędnicy. Bo o większych rzeczach decydują, nie? I było no świetnie było. Ludzie robili interesy, wszyscy byli zadowoleni. Państwo z tego miało pieniądze i wszystko to zepsuło. Te bandyty jednorękie. Co się idzie, wrzuca się pieniążka za wajchę, no i jak masz 3 gruszki, to ci wylatuje, jak masz 2 gruszki, jabłko, to ci nie wylatuje, nie? To jest był super biznes i się wszystkim opłacało, po czym z dnia na dzień została ogłoszona zmiana ustawy, która tam chyba z podatku 20%, nie, opłaty wynosiły chyba 20% i z dnia na dzień zostały podniesione o 100 czy 200% i w ogóle tam jakieś blokady zostały nałożone na nich, kazano im zrobić jakieś nowe licencje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co oczywiście skończyło się tym, że nikogo nie było na to stać i firmy zaczęły zgłaszać upadłość, nie? Skończyły się pieniądze, skończyła się zabawa, skończył się dorobek przedsiębiorców, no wszystko, żeby odciąć, jak komuś jest za dobrze, to trzeba go zniszczyć. Łukasz pyta, co powiem o sprawie Durczoka. Wiadomo, czy ktoś go wrabia, czy naprawdę robi to, o co go podejrzewa się. Więc ja mało wiem o sprawie Durczoka. Nie słyszałam o tym w żadnych mediach. Jedyne, co słyszałam, to jakieś 2 zdania od mojej koleżanki, która z kolei słyszała to w mediach. No i tam coś chodzi o to, że on kogoś tam molestował, tak? I że miał w domu jakieś zdjęcia, filmy, coś w tym rodzaju. Nie wiem. Nie wiem nic na ten temat. Nie chcę się wypowiadać w tym temacie. Powiem tak, że ja pamiętam, a żyć pa, tak, że miał w domu narkotyki i że oszukuje państwo na miliony złotych. No i wszyscy to robią. Wszyscy politycy co robią. I się masturbuje przy ostrym porno. No i co z tego? To nie jest przestępstwo. Ani masturbacja, ani ostre porno. Uważam, że jeśli nawet macał, czy tam molestował jakieś swoje współpracownice, to przypuszczalnie w większości za ich zgodą. Jeśli faktycznie coś takiego było. Ale powiem wam, że ja pamiętam sprawę Durczaka, na pewno jak chorował, tak? Jak przechodził przez chemioterapię i z tym rakiem miał tam do czynienia. I wtedy wszyscy, ojej, Kamilek, jaki ty jesteś dzielny i w ogóle, i że musisz przeżyć, bo jesteś taki najlepszy i w ogóle. I no i musisz zostać z nami, tak? Że nie ma takich dziennikarzy już jak ty. No i w ogóle wszyscy mu tam słodzili. A teraz robię jakąś nagonkę. I powiem szczerze, że to mi się wydaje podejrzane, nie? Oczywiście tak może być, że tak może być, że jak już z powrotem wrócił do życia, to coś mu się tam w głowie poprzestawiało, bo tak czasem jest, że jak ktoś się wywinie śmierci, to no to coś się w nim zmienia takiego, tak? Że chce sobie poużywać na dobre. No to, że ludzie sławni biorą narkotyki, to też chyba nie jest jakieś zaskoczenie, nie? Tylko no tak się dzieje niestety. Być może jeśli bierze te narkotyki, to ma jakiś problem i z seksualnością i tak dalej, i tak dalej. I Łukasz mówi, problem z Durczakiem jest taki, że jest on twarzą TVN-u, który ma przedstawiać w miarę uczciwe i sensowne fakty dla ludzi w tym kraju. Tak, i ja go tak postrzegam, nie? Więc ciężko mi uwierzyć w to, że takie rzeczy się dzieją. Te rzeczy, o których mówią media, nawet jeśli takie rzeczy się dzieją, to ja powiem szczerze, mam to osobiście w moim zgrabnym tyłku. I nie mam telewizji. Właściwie ja nie słucham wiadomości i nie wiem, co się dzieje na świecie, więc też już dawno nie oglądałam wiadomości przedstawianych przez Kamila. I nie wiem, jak on się teraz zachowuje, nie? Aczkolwiek no, miałam styczność z osobami, które narkotyki brały. I ja myślę, że to da się zobaczyć. I trochę wydaje mi się mało prawdopodobne, że gdyby on na przykład miał jakieś zjazdy albo odjazdy, to żeby go nie ściągnęli z anteny, bo by się bali, nie wiem, czegoś, co on powie, jakiegoś jego zachowania, czy coś w tym rodzaju. Co tam Stefan jeszcze mówi? Że musi oglądać koniki, żeby się podjarać? Koniki w sensie zwierzęta takie? Łukasz mówi, że też ma w sumie w tyłku, ale dużo ludzi ogląda TVN i ufa tym ludziom. I lepiej tak nie mówić w pewnych środowiskach. Przynajmniej kupują to, co jest w telewizji. Więc może to też jest dobre, że takie sprawy prawdziwe czy nieprawdziwe wychodzą na wierzch, bo to oznacza, że może ludzie przestaną sobie robić bóstwa z niektórych osób medialnych, zaczną myśleć samodzielnie i no i może się zastanowią na przykład, czy to, do czego mnie przekonywał jakiś prezenter, prezenterka, panie z reklam, to no, to na pewno jest słuszne, nie? Ale nie wiem, no bardziej chyba prawdopodobne mi się wydaje, że są to jakieś polityczne potyczki i chyba każdy z, no może nie każdy, no ale większość z tych takich znanych dziennikarzy przeszło przez jakąś aferę w swoim życiu, Pospieszalski nawet, który jest w ogóle super rodziny, prowadzi same mądre programy, i no i się trzyma Boga, tak? To nawet na Pospieszalskiego swego czasu gadano różne rzeczy. On jakoś się chyba tym nie przejął za bardzo. Nie wiem, czy Kamil się przejmuje, nie wiem, czy on to komentuje, czy nie komentuje. Ach. I to jest chyba też kwestia tego, że jak się dzieje bardzo źle w państwie, to trzeba sobie wynaleźć temat, którym się ludzie zajarają, po to, żeby nie musieć rozmawiać o rzeczach trudnych i ważnych dla społeczeństwa i dla nas. I tyle ja i mój przyjaciel mamy do powiedzenia w tej sprawie. I na koniec chciałam poruszyć temat, który się zastanawiałam, czy poruszyć, ale chciałam poruszyć ten temat, bo chciałabym poznać waszą odpowiedź na temat tego, jak widzicie sprawę Bartosza Kiełbaszewskiego. Wszyscy wiedzą, kto to jest Kamil Durczak. Pewnie nikt z was nie wie, kto to jest Bartosz Kiełbaszewski, więc ja wam powiem. Bartek to jest taka osoba, która 2 lata wstecz, już teraz więcej, ale 2 lata wstecz zaplanowała swoją własną śmierć i przez te 2 lata pisał bloga, w którym opowiadał o tym, jak ma fantastyczne życie. O tym, jak wychodzi z znajomymi na piwo, ogląda filmy, jest fanem doktora Who, ogląda UFC i umie się bawić, pije alkohol, trochę palił trawki, zarabiał jakąś tam kasę, miał rodziców, którzy go kochali, w sensie, że nie był jakiejś tam patologicznej rodziny, w tym sensie. I w ogóle robił dużo rzeczy z takich, którzy normalnie człowiek by nie robił, bo nie miałby odwagi albo nie miałby chęci, byłby za leniwy, a on to robił. I naprawdę miał grupę jakichś takich zaufanych ludzi, na których zawsze mógł polegać, nie? No i nie będę oczywiście czytała bloga z jego 2 lat. No powiem wam tylko, że jest to dla mnie strasznie jakieś takie niezrozumiałe, że gościu, który codziennie rano się budzi, nie wiem, idzie do pracy, imprezuje, chodzi na siłkę, dba o siebie i tak dalej, rodzi sobie w głowie plan zabicia się. Nie było żadnej dziewczyny, która go zostawiła, nie miał depresji. Przez 2 lata żył z tą myślą, że tego i tego dnia go nie będzie, więc jakby olewał pewne normy, zasady, ale ja tak czytając jego bloga stwierdziłam, że i wcześniej taki był. No i nie wiem. Właściwie nie rozumiem tego. Przeczytałam wszystko to, co on napisał w sieci. I dalej, naprawdę. No nie jestem w stanie w swojej głowie sobie ułożyć, dlaczego taki człowiek się zabija. Dlaczego w ogóle planuje, tak? 8 lutego 2014 albo 2013 to był, napisał ostatni wpis. Dzisiaj mija termin mojego końca życia, który sobie wyznaczyłem. Zerknąłem na tą listę. Kawał przygód miałem przez ostatni czas. I don't wanna go! Hech. I później napisał taki jakby list na koniec i chciałabym go przeczytać. A jeszcze zanim go przeczytam, to wspomnę, że był już taki jeden, co chciał popełnić samobójstwo, bo uważał, że jest no tak jak wszyscy, brzydki, głupi, nikt go nie kocha, zwie się Kominek, i napisał o tym na blogu, po czym obudził się rano, zobaczył, że ma strasznie dużo. Napisał wieczorem, gdzie się tam postanowił zabić i rano zobaczył, że ma strasznie dużo wejść i w ogóle ludzie mu tam dużo doradzają, co on ma robić i że mu piszą, że nie, nie rób tego, życie jesteś warta, blablabla. I pisze jednego z najlepszych blogów i znalazł sens swojego życia. I się nie zabił, żeby było jasne. Ale chcę, żebyście tego wysłuchali. Wpis się nazywa Multiwymiarowe koty w przestrzeni kosmicznej. To jest długie, więc może nie będę tutaj wszystkiego czytała. Wygląda na to, że jestem martwy. To dość nowa sytuacja. Żyłem i umarłem swój pierwszy raz. Wybaczcie amatorskie podsumowanie. Trochę długo będzie, jeśli ciebie to nie obchodzi, to przestań czytać. Fajnie się z wami bawiłam. Przykro mi, że was zostawiam. Strasznie mi smutno z tego powodu, że część z was może przeżywać trochę moją śmierć. Starałem się wymyślić jakiś sposób, jak złagodzić zerwanie kontaktu. Niestety nie wpadłem na dobry pomysł, jak to zrobić. Rozważałem zasymulowane zaginięcie, ale chyba wolę nie zostawiać was w niepewności. Tak powiedział. Swoją śmierć zaplanowałem już kilka lat temu. Moje życie nie było złe. Było całkiem wspaniałe. Na moją decyzję wpłynęło kilka czynników. Nie wierzę w możliwość osiągnięcia absolutnego długoterminowego szczęścia w życiu. Nie wierzę też w długoterminowe nieszczęście. Wiąże się to ze sposobem, w jaki działa nasz umysł. Gdy osiągamy wyższy poziom szczęścia, nasz mózg dostosuje po pewnym czasie czułość receptorów w taki sposób, że po pewnym czasie znowu zaczniemy się czuć zwyczajnie. Drugi czynnik, który wpłynął na moją decyzję, ateizm. Nigdy nie byłem w stanie uwierzyć w coś, co nie ma dowodów. Nawet gdybym miał uwierzyć w którąś z religii, to którą miałbym wybrać. Czy chrześcijaństwo ma jakieś większe prawo do prawdy niż religię plemion Puszczy Amazońskiej? Szukał, nie znalazł. Trzeci i chyba ostatni czynnik, starość. Mam wrażenie, że starość jest rodzajem wieloletniej tortury. Nie chciałam w tym uczestniczyć. Wiele lat temu wyznaczyłam sobie limit czasu życia. Postanowiłam nie dożyć 30 roku życia. Wspomniałem wiele razy żartobliwie o tym planie. Okazało się niestety, że moje ciało zaczęło się psuć znacznie wcześniej. Po kilku wizytach u lekarzy wiem, że moja starość nie byłaby zbyt fajna. Postanowiłem więc wykorzystać pozostały mi czas i stać się bardziej otwartym na próbowanie nowych rzeczy. Czuję, że doświadczyłem więcej przez swoje krótkie życie niż wiele osób znacznie dłużej żyjących. Podsumowałem wszystkie powyższe myśli i zdecydowałem zakończyć swój żywot. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu, zmieniło to trochę mój charakter, stałem się znacznie spokojniejszy i bardziej zrównoważony. Trudno było we mnie wywołać jakieś emocje. Sposób, w jaki wybrał sobie na śmierć. Torba wypełniona neutralnym gazem. Wybrał azot. Jest on łatwo dostępny, teoretycznie wdychanie go nie powinno wywołać uczucia duszenia się. Powinien oddychać nim przez niecałą minutę, wtedy straci przytomność. Śmierć nastąpi w ciągu kilkunastu sekund. Boję się jedynie przerwania torby, co może sprawić, że skończę z trwałym uszkodzeniem mózgu. Byłoby bardzo niezręcznie. W takim wypadku chciałbym, by ktoś mnie dobił. Zbliżam się do końca. Chciałem po śmierci pozostawić kilka żartów, ale trochę za dużo pracy by to wymagało, a w dodatku chyba mogłoby sprawić, żeby się wam zrobiło jeszcze smutno, bardziej smutno. A więc na koniec zostawiłem pozdrowienia. Uznałem jednak, że nikogo nie pozdrowię. Każdy z was wie, ile dla mnie znaczył. Miałem wspaniałą rodzinę i znajomych. Dziękuję za wszystko. Przepraszam, że zdecydowałem się zrezygnować z życia, ale czuję, że mam prawo decydować o swoim fakcie istnienia. Podał hasła do wszystkich swoich kont, żeby brali sobie, co chcą. Przeprosił za błędy ortograficzne. I PS3. To jest ostatnie zdanie, jakie piszę w życiu. Jestem całkiem excited. Ciekawe, jakie to uczucie umrzeć. See ya. I no, czytałam już trochę listów pożegnalnych. Ten jest jeden z najbardziej optymistycznych, jaki czytałam. Gdzie właściwie człowiek poza tym, że był pogubiony, to nic mu nie dolegało, nie? I może wystarczyło, żeby trafił na jakąś odpowiednią osobę w swoim życiu, a wszystko by się skończyło inaczej. Chciałabym poznać waszą opinię. Dlaczego ktoś taki popełnił samobójstwo? Ja nie jestem mężczyzną, nigdy nie byłam, mimo że czasem tak mówię, to nie, tak naprawdę to nigdy nie byłam i nie miałam operacji zmiany płci. Trochę nie rozumiem podejścia męskiego tutaj. Ale może... No ale może wy, jako mężczyźni, czy chłopcy, czy faceci, jesteście w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Martin mówi, że on żyje i że jego nie chcą czytać. I że jak zaplanuje, to się może ktoś zainteresuje. No ja cię, Martin, nie będę w swojej audycji czytała. Bartek to była jedyna osoba, o której chciałam wspomnieć, bo po pierwsze lubi UFC, po drugie jest fanem doktora Who. I to wystarczyło, żeby gościu zapadł w mojej pamięci i mimo, że go nigdy nie poznałam, może właśnie dlatego, że go nigdy nie poznałam, to poczułam do niego jakąś taką straszną sympatię. No, Stefan mówi, że człowiek martwy to już jest sensacja. I dodaje do Martina, że może pisać ze światów. Więc ja bym chciała, tak, żebyście mi odpowiedzieli. Mądrze albo nie mądrze, jak sobie tam chcecie. Ja po prostu chcę zrozumieć, jak człowiek bez problemów. No, miał tam jakieś, tak, ale... No ale to wszystko było jakoś do przetrwania, nie? A on przed 30. Ja już jestem po 30. I też miałam tam kilka takich sytuacji w swoim życiu, że je sobie odbierałam albo chciałam odebrać. I teraz jestem po 30. I dużo jestem mądrzejsza niż wtedy. No i życie mi się w końcu poukładało i strasznie bym żałowała, gdybym sobie wcześniej odebrała to życie. I może właśnie dlatego nigdy mi na to nie pozwolono, w sensie siła wyższa, Bóg czy zrządzenie losu, przypadki. No jakoś tak wychodziło, że nawet jak łykałam jakieś tabletki czy coś, to zawsze się znajdował ktoś, kto mnie wyratował z tego gówna. I dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. I mogę się cieszyć z moim obecnym szczęściem. Więc wytłumaczcie mi, jak można... No nie wiem. Ja rozumiem, że jest w depresji, coś tam takiego. I robi w afekcie takie coś. Ale planować 2 lata i trzymać się tego... Ja nawet nie jestem w stanie trzymać się diety przez 3 dni, a co dopiero planować swoje samobójstwo. Przez 2 lata i żyć z tym i nie zmienić tej decyzyjności. Podobno ta decyzyjność jest najważniejsza, że emocje mogą być różne, ale decyzyjność jest najważniejsza. No ale w takiej kwestii nie wiem. Powiedzcie mi, dlaczego on to zrobił. Chciałabym wiedzieć, no. Nawet nie muszę tego rozumieć, ale chciałabym wiedzieć. I Martin tutaj napisał, niech ci ludzie przestaną gadać, tylko zrobią to, co zapowiadają. Będzie w końcu miejsce dla tych, co nie drą mordy od rana do nocy, że im źle. Więc, Kominek trochę faktycznie się wyżalał, ale Bartek tak nie zrobił. On nikomu nie powiedział o tym, no mówił w żartach, ale tak naprawdę nikomu się nie żalił i nie mówił o tym, że zamierza popełniać, żeby go popełnić samobójstwo, żeby go tam nie pocieszali i nie rozkrywiali się nad nim, tylko po prostu sobie zaplanował i poszedł i to zrobił, nie? Tak. I Marcin mówi, że nasza cywilizacja osiągnęła szczyt głupoty. Więc niekoniecznie, Martinie, o takie wypowiedzi mi chodzi. Chciałabym wiedzieć, dlaczego on to zrobił. Nie w w punkcie odniesienia do naszej cywilizacji, która wiadomo, że osiągnęła szczyt głupoty, ale no jego jakoś osobiście, nie? Jako jednostki. No, to właściwie na dzisiaj tyle. Znowu jakoś mi katar tutaj trochę napływa, więc pozwolę sobie zakończyć tym smutnym akcentem. Tu jest 6 lutego 2015 roku. Dziękuję wszystkim za obecność. Mówiła Becia w audycji Prawniczek. Dobranoc. Thank you.